W studiu prezes wydawnictwa Edycją Spotkania Piotr Jagliński. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Który zbulwersowany był. Czym i dlaczego?
No, trudno nie było być zbulwersowanym, kiedy w niedzielę oglądałem dziennik telewizyjny, program pierwszy, i posłyszałem jako żywo, wydawało mi się, że to jest telewizja PRL-u prawie, że relacja tak jak gdyby z procesu toruńskiego. Więc te uroczystości zostały przedstawione. Był pan premier, bardzo ładnie mówił, pan prezydent bardzo ładnie mówił. Wszyscy bardzo ładnie mówili, tylko że cały czas obowiązuje wersja procesu toruńskiego. I byłem zdumiony, bo powiedziano, padły słowa w dzienniku, że prawda, że było trzech morderców, wymieniono te znane postaci, niezbyt dobrze zapamiętane przez naszą historię, ale przede wszystkim byłem, tak jak powiedziałem, zbulwersowany, że oto minęło już kilkadziesiąt lat od śmierci księdza Jerzego i co? I nadal się uznaje wersję, że ksiądz, i mówi się, że ksiądz zginął 19 października, został porwany. A kiedy zginął, nie wiemy, nic nie wiemy. Ja zbulwersowany natychmiast zadzwoniłem do pana prokuratora Witkowskiego, który się zajmował tym śledztwem, i pytam się, panie prokuratorze, czy ktokolwiek zwracał się do pana, żeby pana przywrócić do pełnienia śledztwa w tej sprawie. Prokurator mi powiedział, panie redaktorze, nic się nie zmieniło. No i pozostaje pytanie, dlaczego nic się nie zmienia? Dlaczego do tej pory nic nie wiemy? Dlaczego żadna władza, powtarzam, nie jest zainteresowana, żeby wyjaśnić to morderstwo, które legło u podstaw tego ustroju III Rzeczpospolitej? Bo przecież nie zapominajmy, że zaraz potem zaczęły się tajne rozmowy, które doprowadziły do Okrągłego Stołu. Więc nie wiem. Czasami sobie zadaję pytania, jak potężna sieć czy mafia oplata kraj, żebyśmy nie mogli się dowiedzieć i mieć odpowiedź na to proste pytanie.
A czego nie wiemy?
No, przede wszystkim nie wiemy, w jakich okolicznościach zginął ksiądz Jerzy. Kompletnie. To są wszystko domysły, hipotezy. Różne były ustalenia i o tym można było czytać, że ksiądz został prawdopodobnie zamordowany w bunkrze w Kazuniu wiele dni po tym, kiedy go porwano, że ciało było okrutnie zmasakrowane, twarz, że nie miał języka, że wyrwano mu język i tak dalej. I co my wiemy na ten temat? Nic nie wiemy. Nie wiemy, wiemy, że tylko tyle, że ta ekipa, która wykonała zlecenie i pobiła księdza z Piotrowskim i tak dalej, odstawiła ofiarę w ręce następnej ekipy. I poza tym nic nie wiemy, tak naprawdę. Żył Kiszczak, żył Jaruzelski i żadna władza nie dopuściła do ich rozliczenia. Łącznie z ostatnią panującą miłościwie nam władzą, która mimo pokrzykiwania, prawda, nie zrobiła nic. I tutaj należałoby się zwrócić do prokuratora generalnego, aby objął osobiste śledztwo i wreszcie, żeby władze się przełamały i wyjaśniły to morderstwo.
A może jest tak, że władze po prostu przyjmują, że to, co zostało wyjaśnione w procesie toruńskim, jest wyjaśnione, że wszelkie dowody zostały zebrane.
No pan żartuje chyba, żartuje. No nie, to jeżeli byśmy tak przyjęli, to należy w ogóle... co? No to dochodzimy do absurdu. Zresztą takim absurdem jest Trzecia Rzeczpospolita, której urzędnicy wydają rozporządzenia w imieniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodu, PKWN. Przecież PKWN nadal działa. Dzisiaj ktoś powiedział, mamy zwycięstwo tamtego systemu, bo ci, którzy najpierw wyrzucili, pozbawili obywateli polskich mienia, dzisiaj, no co tu dużo mówić, triumfują. A w jaki sposób? No bo mogą skonsumować to, co ich dziadowie, ojcowie zrobili w 1944 roku. Dzisiaj oni się wszyscy uwłaszczyli. I jakoś do tej pory podstawowa rzecz, jaką jest własność, nie została rozwiązana. Tak jak nie rozwiązano właśnie tegoż morderstwa, które legło u podstaw tej III Rzeczpospolitej. I to jest ciężki grzech na sumieniu dzisiejszych naszych przywódców. Ja jestem cały czas zbulwersowany. Pamiętam premierę książki, którą wydaliśmy jeszcze raz z zapisków księdza Jerzego. To było 3 lata temu. Tam był i prokurator Witkowski, i świętej pamięci Kornel Morawiecki. Razem z Kornelem Morawieckim napisaliśmy nawet list do władz w tej sprawie. No i oczywiście można sobie pisać, tak jak do gdzieś tam, jak do Berdyczowa. I nic. I wszyscy nabierają wody w usta. A wcześniej słyszeliśmy, że nie wolno tego ruszać, dlatego że to przeszkodzi procesowi beatyfikacyjnemu. Ksiądz już jest błogosławiony i co? I nic. Nieoficjalnie w różnych rozmowach, kiedy zadawałem naszym przywódcom pytania na ten temat, sugerowano, że to Kościół nie chce. Nie chcę, żeby tej sprawy ruszać. Nie wiem, jak jest. W każdym razie ta sprawa ciąży na sumieniu wielu, wielu ludzi. Bo dopóki nie wyjaśnimy tego morderstwa założycielskiego, no nie będziemy mieli poczucia, że żyjemy w naprawdę wolnym i suwerennym kraju.
A odchodząc od tego temat, to dobrze, to czego pan oczekuje?
Ja oczekuję, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny przejmie osobiste śledztwo, bowiem nie można powiedzieć, że śledztwo się zakończyło. Nie. Cały czas prokuratura WPN coś tam robi, ale nic nie słyszymy i było dostatecznie dużo czasu, żeby tą sprawę wyjaśnić. Ja przypuszczam, że czeka się, aż prawdziwi mordercy umrą po prostu.
Którzy nie są tożsami z tymi, którzy zostali skazani.
No, myślę, że taka jest prawda.
To jest jedno z pana ważne oczekiwanie w stosunku do polskiego rządu, a inne po tych wyborach parlamentarnych?
No a inne przede wszystkim, żeby się wreszcie wzięto za wyjaśnienie naszego stosunku do własności. Przecież nie może funkcjonować kraj, gdzie własność nie jest uznana. Własność. Jeszcze raz dotykam sprawy PKWN. Otóż dzisiaj pokazywałem nie tak dawno kuriozalny dokument, który dostałem od wojewody warszawskiego Sipiery, który zaczyna się w ten sposób. Działając na podstawie artykułu takiego i takiego, numer taki i taki, Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodu z lipca 44 i tak dalej, artykuł taki i taki. Stwierdzam, że wyżej wymieniona nieruchomość podlegała pod dekrety Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodu. I dlatego należy, i podpisane wojewoda mazowiecki. Wtedy był pan Sipiera, teraz został posłem. No i teraz mam pytanie, gdzie my żyjemy? Czy my żyjemy w najjaśniejszej, wolnej, bo tyle słyszę ostatnio, słyszę przede wszystkim na pogrzebach, prawda, i tak dalej, w różnych odmianach najjaśniejsza, tylko czy to jest najjaśniejsza, czy to jest Polska Rzeczpospolita Ludowa bis? I to jest pytanie, gdzie my żyjemy i w jakim ustroju my żyjemy tak naprawdę? Czy własność jest uznawana, czy nie? Biadolimy na temat roszczeń amerykańskich, byłych obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, a sprawy roszczeń Polaków zamieszkujących w Polsce, obywateli Rzeczpospolitej, nie rozstrzyga się. Czeka się, aż wszyscy wymrą. Aż sama sprawa przyschnie i dzisiaj mamy tak naprawdę rzeczywiście, ktoś z kim dyskutowałem powiedział, no czego się dziwisz, no mamy zwycięstwo teraz rewolucji 44 roku bolszewickiej, prawda? Bo ci, którzy najpierw pozbawili Polaków własności, dzisiaj ją skonsumowali. Dzieci czy wnukowie i tak dalej przez działania prywatyzacyjne, które się odbyły zanim oddano nieruchomości Polakom.
Tylko czasu nikt nie wróci, chociaż jest teoria względności i obowiązuje we wszechświecie, to i tak nie możemy cofnąć wskazówek zegara. Jest godzina 8:48 na zegarze, nie może być 8:47, a jest taka książka, składa pan ręce, jest taka książka Alberta Camus, Revolte, o człowieku zbuntowanym. I Piotr Jegliński należy do tego zbioru L'Homme Révolté.
Tak, patrząc szczególnie na to, co się dzieje. No. Czuję się zbuntowany i zawiedziony tym wszystkim, bo cały czas mamy grę pozorów.
Stawiamy tutaj kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Piotr Jegliński, prezes wydawnictwa Edition Spotkania, był gościem Poranka. My jeszcze raz zacytujemy rozmowę z Jackiem Bartosiakiem. Mamy taki program, panie redaktorze, Strategy and Future, razem z Jackiem Bartosiakiem. Jacek Bartosiak jest jego gospodarzem. Ten program jest raz na 37 dni. Jego premiera była w piątek. Można w całości ten wywiad obejrzeć na YouTubie albo na naszej stronie www.wnet.fm, ale drugiego fragmentu teraz posłuchamy. Strategy and Future.
Trump skłania się do drugiego stronnictwa, ale establishment mu nie pomaga, dlatego że establishment amerykański jest przyzwyczajony. Od 2001 roku trwa długa wojna. Kolejne pokolenia i rotacje żołnierzy, liderów amerykańskich przeszły przez długą wojnę na Bliskim Wschodzie. Jest pamięć instytucjonalna, inercja. Poza tym bardzo trudno się pożegnać ze statusem wszechimperium. I problem polega tylko na tym, i to dla Polski jest ważne, że jeżeli realiści mówią, że jeżeli stronnictwo wszechimperium utrzyma zaangażowanie wszędzie, to w pewnym momencie padną jak Rosjanie pod Tsushima albo Brytyjczycy w Singapurze, bo będą słabi, nie można być wszędzie silnym. Zresztą to jest obawa sojuszników Amerykanów na Pacyfiku. Właściwie są przerażeni tym, że Amerykanie nie wyszli z tego Bliskiego Wschodu. Oni uważają, że to wielki błąd, na przykład Japonia.
Na przykład, że nie wyszli,
tak.
Czyli uważają, że dobrze, że wychodzą.
Tak. Australia.
Czyli wracając do tego, co się dzieje w Waszyngtonie. Nie jest tak, że Trump budzi się rano i myśli sobie, napisze tweet, wycofujemy się z Syrii, tylko jest w tym głębia pewnej strategii, którą posiada Biały Dom.
Ja uważam, że jest stronnictwo, które przekonało w pewnym momencie Trumpa do tego. Trump oczywiście, przywódcy mają swój styl. Jestem pewien, że Juliusz Cezar miałby też swój specyficzny styl twitterowy. Po prostu przywódcy, którzy niosą na barkach dużą odpowiedzialność, nie są najczęściej miłymi ludźmi.
To znaczy, teraz świat się trochę zmienił i przywódcy, których widzimy, często są, powiemy w cudzysłowie, słupami tak na dobrą sprawę, a Trump chyba takim słupem nie jest.
To jest tak, że przywódcy po prostu tak naprawdę mają bardzo, też o tym pisaliśmy w Strategy and Future zeszły piątek, bardzo małe pole manewru. A czym się naprawdę, jak są na świeczniku, to są pomiędzy wielkimi presjami geopolitycznymi, a od wewnątrz, między wielkimi grupami interesu. I nie mogą sobie robić, co im się żywnie podoba. To nie jest tak, że ich agenda jest swobodna. Są ograniczani przede wszystkim zasobami oraz grą wewnętrzną o władzę. A ta gra wewnętrzna o władzę wynika z percepcji potrzeb. I inteligentni przywódcy mają bardzo mało pola manewru. Na tym polega wielkość ducha człowieka, że rozumiejąc kaganiec rzeczywistości, jak bardzo mało jest ruchu, potrafią mimo wszystko z tego manewru wycisnąć jak najwięcej.
I taki, do takich polityków zalicza pan doktor Donalda Trumpa?
Nie wiem. Historia oceni Donalda Trumpa. Albo moim zdaniem Trump przejdzie jako wielki prezydent, albo jako prezydent, który skończył Imperium Amerykańskie w niesławie.
To powiedział Jacek Bartosiak. Co 37 dni audycja Strategy and Future w Radiu Wnet. Teraz jest godzina 8:53 i słuchamy Petera Gabriela.